Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Wypadek to bardzo dziwna rzecz, nigdy go nie ma, póki się nie wydarzy. I tak jest właśnie z psami. Codziennie do schronisk trafiają zwierzęta zgubione albo tak zwani uciekinierzy. Ciężko im dostosować się do warunków w schronisku, jeżeli miały ciepły dom, jedzenie i ukochanego opiekuna. Dlaczego więc psy uciekają? Jak chronić się przed zagubieniem? Gdzie szukać naszego pupila, jeżeli to już się stało? I o tym, jak psy znoszą zimę. O tym wszystkim dziś w Ekosferze do 15. Aneta Gała-Burda. Zapraszam.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gościem jest kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt Anna Jaruszewicz. Białostockiego Schroniska dla Zwierząt jeszcze bez imienia, bo zaczniemy od tego, że szukacie imienia.
Tak, na razie jeszcze jest to po prostu schronisko. Wiele schronisk w Polsce ma swoje nazwy własne. Nasze jeszcze do tej pory nie miało nigdy takiej nazwy.
Tak, kojarzymy sobie Na Paluchu, Ciapek. No to są takie nazwy charakterystyczne.
Tak, i właśnie bardzo byśmy chcieli, żeby tak jak wiele lat temu nasze psy przestały być numerami, przestały być anonimowe. Każdy pies ma swoje imię. Często odzwierciedlające też jego charakter, usposobienie. I są to indywidualne byty, które traktujemy tak w zależności od ich indywidualnych potrzeb. To też chcielibyśmy, żeby nasze schronisko przestało być bezimienne, żeby nazwa schroniska jednoznacznie określała te wszystkie dobre rzeczy, które się dzieją w tym miejscu. Też ten ogrom pracy, który i wolontariusze, i pracownicy wkładają w to miejsce. No i przede wszystkim, żeby też było odzwierciedleniem takiego nowego, dobrego początku i nadziei, jaką dajemy psom, którymi się opiekujemy.
Ogłosiliście konkurs. Konkurs trwa do 20 lutego. Czy już nadsyłane są jakieś propozycje?
Tak, są już nadsyłane propozycje. Jest ich całkiem dużo. Ja na razie nie będę tutaj zdradzała, jakie są to propozycje. Właściwie chyba nawet nie zdarzyło mi się dwie powtarzające, więc to znaczy, że osoby biorące udział w konkursie naprawdę są twórcze i pomysłów jest bardzo dużo. I myślę, że wybierzemy z tych wszystkich pomysłów jakieś właśnie zgodnie z regulaminem konkursu 5 nazw, imion, na które wszyscy będziemy mogli oddawać swoje głosy.
Oddajecie pole tutaj internautom.
No przede wszystkim musimy pamiętać, że schronisko to jest takie miejsce, gdzie my szanujemy zdanie i też udział w tworzeniu tego miejsca wszystkich mieszkańców miasta i nie tylko miasta Białystok, bo nasze psy wyjeżdżają również na drugi koniec Polski, często nawet poza granicę Polski. Tutaj oddamy głos ludziom, naszym sympatykom, bo uważam, że to właśnie osoby, które adoptowały od nas psy albo chcą adoptować od nas psy, albo które po prostu nam pomagają, to ci wszyscy ludzie wiedzą i będą wiedzieli, które imię najlepiej do nas pasuje.
No i oczywiście my o tym po 20 lutego powiemy. Jak działa schronisko w tej chwili? No wiemy, że mamy pandemię, wiemy, że są obostrzenia, wiemy, że trochę były poluzowane. Czy w schronisku dalej obowiązują te obostrzenia, które już od jakiegoś czasu są?
My jesteśmy takim bardzo szczególnym miejscem, gdzie właśnie jest to połączenie jakby obiektu, który funkcjonuje na zewnątrz, ale też no nie możemy zapomnieć, że w jakimś tam zakresie jesteśmy jednak urzędem. Tak, bo jesteśmy jednostką budżetową miasta Białystok, więc u nas to wygląda tak, że dla wolontariuszy jest praktycznie swobodny dostęp do schroniska, no bo psy potrzebują ich, czy jest pandemia, czy nie ma pandemii. Wolontariusze są potrzebni, muszą przychodzić. Natomiast nadal, jeżeli chodzi o obsługę interesantów, to oczywiście obsługujemy, natomiast z zachowaniem środków ostrożności. Nie zamykamy się zupełnie, po prostu musieliśmy troszkę dostosować styl pracy do wymogów bezpieczeństwa, no jakie nam sytuacja narzuca.
A jeśli chodzi o adopcję psa?
Nie można w tym momencie nas po prostu odwiedzać po to, żeby się przejść po schronisku, pooglądać. Nie ma swobodnego wejścia na teren schroniska, bo my musimy też pamiętać o tym, że nas odwiedzali nie tylko ludzie zainteresowani adopcją. Do nas przychodziło bardzo wielu gości, którzy po prostu nas odwiedzali, przychodzili z pomocą. Teraz niestety takiej możliwości nie mamy. Natomiast adopcja jak najbardziej. Osoby zainteresowane adopcją piszą do nas maile. My na te maile odpisujemy, wysyłamy ankiety i jeżeli już wstępnie jakiś wybór zostanie dokonany, dopasowany pies do rodziny, to to oczywiście ta rodzina jest zapraszana przez nas do schroniska, żeby się spotkać na żywo i z nami, i z psem. Więc to nie jest tak, że się wirtualnie przygarnia psa, jak najbardziej dajemy szansę, bo to jest podstawa, żeby jednak poznać na żywo przyszłego tego przyjaciela i dokonać świadomego wyboru.
Czy pandemia spowodowała zmniejszenie liczby adoptujących?
Tak, mamy troszkę mniej adopcji, ale mamy też mniej przyjęć psów do schroniska, więc myślę, że w tym trudnym okresie ludzie jakby bardziej zaczęli zwracać uwagę jednak na swoje zwierzęta, nie gubią ich tak często. I dzięki temu sytuacja u nas wcale nie wygląda najgorzej. Dlatego, że doskonale wszyscy pamiętamy, że w schronisku zawsze było około 200 psów. Część z tych psów wychodziło, na ich miejsce przychodziły kolejne i nadal tak jest. Część psów wychodzi, przychodzą kolejne, natomiast psów jest na ten moment w schronisku 120. Więc świadczy to o tym, że po prostu dużo bardziej świadomie podchodzimy do posiadania psów.
Rozmawiamy o tym, co się dzieje w schronisku. Czy już zwiększyły się opłaty za wzięcie psa ze schroniska? Bo chyba się zwiększyły.
Tak.
Od początku...
W 2020 roku już została podjęta uchwała przez Radę Miasta o zwiększeniu opłat. Musimy pamiętać, że wcześniejsze opłaty nie były zmieniane od kilkunastu lat. Niestety, albo stety właściwie, koszty opieki nad zwierzętami w schronisku wzrosły przez lata, bo też i wzrósł znacznie standard tej opieki. Ja nadal uważam, że mimo tego, że te ceny zostały podniesione, jest to nieznaczna podwyżka, biorąc pod uwagę to, że pierwsza od kilkunastu lat i kwota ta za adopcję psa 80 zł opłaty adopcyjnej nie jest kwotą wygórowaną.
Było 50.
Było
chyba,
50,
tak?
Ale musimy pamiętać, że te pieniądze zasilają nasz budżet. Dzięki temu też częściowo możemy pokryć jakieś tam koszty naszej działalności.
A za szczeniaka?
Za szczeniaka w tym momencie opłata jest 50 zł i to też nie jest wygórowana opłata. To jest tak naprawdę symboliczne takie okazanie wdzięczności nam za pracę i opiekę, jaką włożyliśmy w te zwierzęta, które trafiają do nowych domów.
Czy w Białymstoku płacimy podatek za psa?
Nie, od wielu lat opłata za posiadanie psa,
bo w wielu miastach
nazywana
takie
często
podatki
podatkiem,
są.
Została zlikwidowana. Oczywiście miasto ma możliwość wprowadzenia lokalnej opłaty za posiadanie psa, ale w Białymstoku ta opłata została zlikwidowana i do tej pory jakby nie funkcjonuje, nie ma czegoś takiego jak opłata za posiadanie psa.
Mamy teraz bardzo ciężką zimę, wyjątkową zimę od wielu, wielu już lat. Nawet starsze osoby nie pamiętają, kiedy było tyle śniegu i taki mróz. Czy psy odczuwają, mówię ogólnie już teraz o psach, nie tylko o schroniskowych, ale o schroniskowych też, czy psy taką zimę też dotkliwie odczuwają?
Musimy pamiętać, że bywa różnie, to w zależności od tego, gdzie pies jest stale utrzymywany. Organizm każdego zwierzęcia ma możliwości przystosowania się do surowych warunków i na przykład takim zjawiskiem jest tworzenie się zimowego podszerstka u psów, szczególnie u tych psów, które utrzymywane są na zewnątrz, w budach. Oczywiście przystosowują się, co nie znaczy, że są w stanie w 100% wytworzyć u siebie mechanizmy obronne przed mrozem, bo każde zwierzę, czy kot, czy pies, odczuwa spadek temperatury. To nie jest tak, że jeżeli pies ma futro, to nie czuje zimna. Oczywiście, że czuje. Ma inne możliwości niż człowiek przystosowania się do takich surowych warunków. Niemniej są to warunki uciążliwe dla zwierząt. Dlatego szczególnie właśnie musimy zwracać uwagę w tym okresie na te psy, które utrzymywane są na zewnątrz w budach. Mam nadzieję, że wszyscy przed zimowym sezonem dostosowali budy, docieplili je, wypełnili słomą, zastosowali przesłonki na wejściu, żeby jakoś zminimalizować wpływ tych niskich temperatur. No i w przypadku, tak jak miewamy takie okresowe spadki tych temperatur nawet do minus 20, do minus 22 stopni, jednak tego psa, nawet jeżeli on całe życie mieszkał na podwórku, warto je zabrać do pomieszczenia.
O czym jeszcze powinniśmy pamiętać, jeśli chodzi o nasze psy podwórkowe? Oczywiście, bo domowe to spędzają czas w domu, więc nie mają tak źle. Ale o czym jeszcze? Ciepła woda,
ciepłe jedzenie. Ciepła woda i tak zamarznie.
No właśnie. No
tego
są
się nie
metody,
da uniknąć.
Takie, że
metody
z olejem.
Z dolewania oleju. Nieznacznie opóźnia, ale i tak woda zamarza, więc podstawą jest częsta zmiana wody. Pamiętajmy o tym, że w czasie mrozu pies odczuwa również silne łaknienie musi pić. Musi mieć wodę zdatną do picia. Taką wodą nie jest woda zamarznięta, dlatego musimy ją często wymieniać. Natomiast jeżeli chodzi o żywienie psa w tym okresie, to też musimy pamiętać o tym, że pożywienie powinno być bardziej kaloryczne, mieć trochę zwiększoną zawartość tłuszczu i dobrze by było, żeby ten posiłek nie był gorący, ale ciepły. Więc jeżeli mamy taką możliwość, na przykład karmimy nawet psy suchą karmą, to w okresie zimowym na przykład zalejmy tą karmą ciepłą wodą. Na pewno to psom pomoże. I to wcale nie jest tak, że nie musimy pamiętać o domowych psach.
Mm-hmm, musimy pamiętać.
Zima jest bardzo niebezpieczna dla psów, które stale mieszkają w domu z tej przyczyny, że takie psy, i tu uczulam właścicieli, jeżeli zostaną zgubione na spacerze, uciekną.
Nie przeżyją.
Ich organizm, który stale przebywa w pomieszczeniach ogrzewanych, nie jest przystosowany do mrozów. Często one wykształcają słabszy podszerstek. Taki pies domowy może nie przeżyć nocy na zewnątrz. Dlatego bardzo Państwa uczulam, pilnujcie swoich psów. W takim okresie szczególnie, dlatego że zagubienie psa, oddalenie się może skończyć się naprawdę dla niego tragicznie.
No, czyli powinniśmy pamiętać też zimą o tych naszych pupilkach domowych, które spędzają więcej czasu w domu i dziś będziemy o tym rozmawiać, jak nie zgubić naszego psa. Wywiązała się, widziałam na Facebooku taka dyskusja na temat przywiązywania psa, jeżeli na chwilę wchodzimy na przykład do sklepu, żeby tego nie robić. Wiele osób apeluje o to, żeby nie robić takich rzeczy, nie przywiązywać, nie zostawiać tego psa na zewnątrz.
Między innymi ja jestem taką osobą, która jest zdecydowaną przeciwnikiem, czy to zima, czy lato, zostawiania psa pod sklepami. Dlatego, że tak wiele historii jest dramatycznych z całej Polski, gdzieś tam sygnały widzimy w internecie, na Facebooku, o dramatach psów zostawionych pod sklepami. To nawet nie chodzi o to, że pies czuje się zagubiony, wystraszony, że jest to dla niego ogromny stres. To prawda, to jest stres.
No widzimy, jak wypatrują tego pana, na każdą osobę patrzą.
Wyobraźmy sobie, że pies ma umysł kilkuletniego dziecka. Zostawmy dziecko w miejscu, gdzie co chwila przechodzi ktoś obcy, kogo to dziecko nie zna. Dziecko nie wie, co się dzieje. Przecież to dziecko byłoby przerażone. I tak samo jest z psami. Zostawiamy psa pod sklepem, pod którym przychodzą setki ludzi. Różne zapachy. Mało tego, ludzie z psami. Sam stres jest obciążeniem dla tego psa. Natomiast wiele jest historii, poczynając od tego, że ktoś takiego psa odpina, puszcza luzem, odpina, zabiera sobie do domu, a kończąc na tym, że takie psy często bywają atakowane nie tylko przez psy biegające luzem, ale również przez ludzi. Zdarzały się przypadki, kiedy pozostawiony pod sklepem pies został pobity, skopany, zagryziony przez innego psa na przykład. Tego typu zachowanie, czyli zostawianie psa bez opieki, to jest, w ogóle nie wolno zostawiać psa bez opieki, tak? A zostawianie psa bez opieki w takim miejscu niebezpiecznym, to jest naprawdę poważne ryzyko dla jego zdrowia i życia.
Czyli nie zostawiajmy psa na zewnątrz. No, od lat apelujemy też o niezostawianie psów w samochodach w środku. Mówimy głównie przy okazji okresu letniego, że jest ciepło, a zimą?
Ale zimą również jest tak samo. Przecież dlaczego my nie możemy podzielić tego czasu swojego? Ja wiem, że mamy wszyscy mało czasu, ale decydując się na psa, my musimy mieć świadomość, że musimy znaleźć czas, który będziemy mogli temu zwierzęciu poświęcić. I po prostu musimy wiedzieć jedną rzecz. Jeżeli idziemy na zakupy, to idziemy na zakupy. Nie zabieramy ze sobą psa. Jeżeli idziemy na spacer, to nie niesiemy ze sobą siatek z zakupami. Rozdzielmy zakupy. To jest czas poświęcony zakupom, a spacer z psem jest poświęcony tylko i wyłącznie psu.
Kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt Anna Jaruszewicz jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o tym, jak nie zgubić naszego psa i jak odczuwają taką zimę, jaką mamy nasze psy i domowe, i psy, no, nazwijmy to schroniskowe, chociaż chodzi też i o psy bezdomne. Mówiliśmy o tym, żeby nie zostawiać psa przed sklepem zimą, nie przywiązywać go do żadnych słupów i tym podobnych rzeczy. Co roku jest w okresie takim styczeń, luty, marzec organizowane są akcje sterylizacji i kastracji zwierząt. To nie tylko kotów, ale także psów. Czy u was się już ta akcja zaczęła? Jeśli chodzi o psy, też jesteś członkiem TOZ-u, bo to często TOZ jakby organizuje to. Czy już się te akcje zaczęły?
W tym roku jeszcze nie. Mamy nadzieję, że w marcu, jak co roku, będzie akcja ogólnopolska, marzec miesiącem tańszych sterylizacji. Jest to już tradycja od wielu lat, więc nie sądzę, żeby w tym roku było inaczej. Natomiast program miejskich sterylizacji realizowany przez Schronisko Białostockie ruszy w momencie, kiedy już będzie uchwalony tegoroczny program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie naszego miasta. Środki w budżecie na to mamy przyznane i ten program będzie obejmował i psy, i koty właścicielskie, więc to jest takie wsparcie ze strony miasta, jeżeli chodzi o pomoc w kontroli jakby tych niechcianych urodzeń wśród zwierząt właścicielskich. W zeszłym roku i dwa lata temu cieszył się dużą taką popularnością. Już mamy wiele telefonów. Ja państwa uspokajam. Na pewno w tym roku ten program również będzie. Zależy nam wszystkim
na tym. I na pewno my o tym powiemy.
Wszystkim nam zależy na tym, żeby nie rodziły się w ogóle niechciane zwierzęta, żeby każde zwierzę, które się rodzi, było zwierzęciem wyczekiwanym.
No to przejdźmy już tak konkretnie do tych ucieczek psów, czy do zagubień psów. Dlaczego psy uciekają?
No są różne powody tych ucieczek. Są takie psy, które zawsze uciekają. Sama mam takie niestety, dlatego ich nie spuszczam ze smyczy.
Ale to są psy pewne siebie, czy raczej te bojące się?
No akurat nasze to są takie psy żądne przygód, więc ponieważ
oboje
z mężem lubimy rasy północne i mamy psy w typie Syberiana Husky, więc jest to predysponowana rasa do ucieczek. Generalnie, tak jak ja widzę, to psy uciekają na przykład z powodu żądzy przygód, poczucia wolności, ale często na przykład te, które mają silne instynkty łowieckie i rozwinięty węch, kiedy złapią jakiś trop, stają się głuche na przywoływania, też za tym tropem potrafią uciec. Pamiętajmy też o tak zwanym okresie, kiedy odzywa się zew natury. Więc niekastrowane samce często uciekają, kiedy poczują gdzieś w okolicy cieczkę u suki.
I to nie ma znaczenia pora roku tutaj.
Nie ma.
Bo tak jak u kotów, że koty marcują na przykład.
Suki mają cieczkę w różnych okresach, to w zależności od indywidualnej jakby suczki. No i te psy, niestety to jest tak, że jak natura wzywa, to są w stanie pokonać niejedno ogrodzenie i z kilku kilometrów taką suczkę wyczuć. Dlatego tak ważne jest też kastrowanie samców, żeby one po prostu nie odczuwały potrzeby uciekania z domu. Są też po prostu psy, które są takimi notorycznymi szwendaczami i po prostu mają tą ucieczkę we krwi. Ale bywa, że po prostu się gubią. Są psy, które oddalą się na jakąś odległość od właściciela. Szczególnie teraz, kiedy mamy wszędzie te zaspy śniegu, tracą właściciela z oczu i nie potrafią wrócić do domu.
Czy ten śnieg przeszkadza w ogóle w złapaniu tropu?
Tak, na pewno te opady śniegu, które są, utrudniają i znalezienie drogi powrotnej, złapanie tropu, ale też poruszanie się psom. Ostatnio do schroniska trafił nieduży piesek z długim włosem w typie Shih Tzu. I on trafił w takim stanie, tak oblodzony, oklejony kulami śniegu, że on nie był już w stanie się poruszać. Gdyby osoba, która go zobaczyła, nie zgłosiła tego psa do schroniska, on by zamarzł gdzieś w zaspie. Jestem tego pewna, bo on już nie był w stanie się poruszać. Więc to też w jakiś sposób pogoda wpływa na pogorszenie możliwości powrotu psa do domu. Dlatego musimy bardzo na nie uważać.
Czy macie sporo zgłoszeń w okresie Sylwestra?
Wszystko, co budzi lęk w zwierzęciu, nie jakiś nagły odgłos, huk, strzał, błysk światła, może spowodować stres i po prostu potrzebę ucieczki od tego, co powoduje ten stres. Więc pies w panice biegnie przed siebie i potem nie umie odnaleźć drogi powrotnej. I w okresie sylwestrowym właśnie mamy bardzo dużo takich psów. Zawsze okres około Sylwestra, Nowego Roku jest czasem, kiedy do schroniska trafia wiele psów w krótkim okresie czasu. I to nawet w tym roku to było niespełna 30 psów przez 5 dni, ale w ubiegłym roku to było ponad 40. Więc są to ogromne ilości.
Czy są psy podatne na gubienie, czy na takie ucieczki?
Nie, myślę, że tutaj rasa nie ma...
Każdego psa może to dotyczyć.
Każdy pies jest w stanie się zgubić, jeżeli nie dopilnujemy. Z tym, że jakby najbardziej zawsze mi jest żal i największe problemy przy zagubieniu mają psy starsze. Psy, które z racji wieku już mają przytępione zmysły. Często te psy już są psami niesłyszącymi, niewidzącymi. I jeżeli taki staruszek przy obecnej temperaturze, w obecnych warunkach pogodowych zostanie zagubiony, on ma naprawdę bardzo nikłe szanse na przeżycie i na powrót do domu.
Chyba, że trafi do schroniska, gdzie trafia wiele takich psów.
Pod warunkiem, że ktoś go zauważy i zgłosi nam. Więc to jest często tak, że o życiu psa decydują godziny. Dlatego ja tak jeszcze raz uczulam bardzo ich. Do końca lutego będą silne mrozy i musimy zabezpieczać swoje zwierzęta ze wszystkich sił.
Czy wy na przykład potraficie rozróżnić psa, jeśli trafi do schroniska pies, który uciekł gdzieś, zagubił się, a psa po prostu bezdomnego? Czy te psy się inaczej zachowują?
Tak, jesteśmy w stanie to odróżnić. Przede wszystkim nie tyle nawet po zachowaniu, co powiedziałabym po utrzymaniu psa. Może to śmieszne i troszkę tutaj wszystkich rozbawię, ale ja zazwyczaj wącham każdego psa, który trafia do schroniska i proszę mi wierzyć, zapach psa mówi wszystko. Zapach psa, okrywa włosowa, czyli w jakim stanie jest sierść. Po tym wszystkim możemy z dużą dozą pewności domniemywać, czy pies został zagubiony, czy jest to po prostu pies, który od dawna pozostaje psem bezdomnym. Natomiast nawet jeżeli pies od dawna pozostaje psem bezdomnym, to nie znaczy, że kiedyś ktoś go nie zagubił i zawsze taki pies ma szansę na to, że jednak właściciel szuka i tęskni. My się bardzo cieszymy, bo takich psów, które do nas trafiają i są odbierane potem przez właścicieli, jest bardzo dużo i to świadczy dobrze o ludziach, bo oni tych psów szukają, tęsknią za nimi, przyjeżdżają po nie, no, czyli no, zależy im. Też coraz więcej psów trafia z chipami. My każdemu tłumaczymy, sam chip nie daje bezpieczeństwa. Proszę numery chipów, czyli chipy, rejestrować w bazach danych. Coraz więcej psów
nie
ma
chipy. Nie w jednej
chipy,
bazie, nawet w kilku bazach
nawet
danych.
Nawet w kilku, bo tych baz jest dużo. Natomiast to jest fajne, że coraz więcej psów ma chipy i jesteśmy w stanie odszukać właścicieli. Już od dłuższego czasu w schronisku wszystkie psy, które są przyjmowane do schroniska, zawsze sprawdzamy i sprawdzaliśmy, czy są oznakowane elektronicznie. I jeżeli pies jest nieoznakowany chipem, dostaje ten chip od nas. Każdy pies, który wychodzi z naszego schroniska, jest oznakowany elektronicznie. I to i nam, i właścicielom, i psom przede wszystkim bardzo ułatwia życie. Bo jeżeli ten pies do nas ponownie trafi, bo na przykład jest notorycznym uciekinierem, to my od razu mamy szansę powiadomić właściciela o tym, że jego pupil trafił do schroniska. To jest bardzo ważne.
Jeżeli do was trafia pies i jeżeli odnajduje się właściciel, to właściciel musi tego psa wykupić. To nie jest, że oddajecie go za darmo.
Nie myślmy o tym w ten sposób, że jest to kara, bo przede wszystkim no, to jest opłata za odbiór psa. Miasto ponosi koszty związane z tą opieką. Nie ma u nas w mieście właśnie opłaty związanej z posiadaniem psa, więc w jakiś sposób musimy to schronisko, my wszyscy mieszkańcy, utrzymywać i między innymi z tych pieniędzy jest utrzymywane schronisko, bo to nie jest tak, że pies do nas trafia i my go tam wsadzamy w jakiś tam bunkier i on tam sobie siedzi. Nie. Pies trafia do nas, pies jest oglądany przez lekarza weterynarii. Jeżeli wymaga natychmiastowej jakiejś pomocy, zabiegów, to oczywiście tę pomoc weterynaryjną u nas otrzymuje. Każdy pies trafiający do schroniska, ponieważ jest to specyficzne miejsce, które skupia wiele zwierząt pochodzących z różnych miejsc o niewiadomym jakby statusie epidemiologicznym, więc każdy taki pies, jak trafia do schroniska od razu na początku pobytu, jest zabezpieczany przeciwko pasożytom i wewnętrznym, i zewnętrznym, czyli jest odrobaczany, odpchlany i zabezpieczany na kleszcze. I otrzymuje chipa elektronicznego, jeżeli go nie ma. Więc no, to są wszystko koszty. Już nie mówiąc o tym, że dajemy psom jeść, bo to jest jakby normalne i podstawowe w schronisku, żeby głodnego nakarmić, a spragnionego napoić. I ta opłata właśnie jest między innymi związana z tym, że po prostu no, pracujemy wszyscy, opiekujemy się tymi psami i zapewniamy im bezpieczeństwo.
Czyli nie traktujemy tego jako karę, tylko wręcz taką pomoc tym, żeby po raz kolejny pies się nie zgubił.
Oczywiście, że tak.
No to powiedzmy teraz, czy są jakieś sposoby, żeby oczywiście oprócz tego, żeby pilnować tego psa, czy są jeszcze jakieś sposoby, które pomogą nam sprawić, że nasz pies nie ucieknie, się nie zgubi? No oczywiście zwiększona czujność.
Podstawa to jest to, że pies jest wyprowadzany na smycze.
Nie spuszczamy.
Nie spuszczamy. Wtedy jest mniejsze ryzyko, że się ucieknie. Bo musimy pamiętać, że czasami pies na przykład potrafi wyjąć głowę z obroży, że karabinczyk jest wypracowany, pęknie, puści, że się zerwie ze smyczy. Różne są przypadki. Nie należy mówić, mój pies nigdy nie ucieka. Musimy wszyscy być gotowi na to, że zawsze może się zdarzyć wypadek. Dlatego każdy pies powinien być zabezpieczony chipem elektronicznym wprowadzonym do bazy. I dla pewności jeszcze fajnie, gdyby miał przy obroży adresatkę z numerem telefonu do właściciela. Dlatego, że nie każda osoba, która spotka psa, może mieć możliwość odczytania chipu, czy też sprawdzenia go w bazie, ale każda osoba będzie w stanie przeczytać numer telefonu doczepiony do obroży. To na pewno pomoże psu szybciej wrócić do domu. I też, no cóż, taki apel do osób, które widzą takie psy. Jeżeli widzimy zmarzniętego psa, postarajmy się go zabezpieczyć. Nie zostawiajmy tych zwierząt samym sobie. Dzwońcie na Straż Miejską, dzwońcie do schroniska, zajmiemy się psem, bo najważniejsze jest zabezpieczyć go tak, żeby po prostu nic mu złego się nie stało do momentu, aż właściciel go odnajdzie i zabierze do domu.
Czy szkolenie psa, reagowanie na przykład komendy, czy to też może pomoże nam uchronić?
Tak, wyćwiczenie posłuszeństwa, czyli reagowanie właśnie na komendy, przede wszystkim na przywołanie, może pomóc psu, bo też w sytuacjach takich, kiedy gdzieś tam zerwie się albo puścimy go luzem, jeżeli on potrafi wrócić, jeżeli reaguje na przywołanie, no to pozwoli to jakby odwołać go, przywołać. Dlatego tak naprawdę nie jest ważne nauczenie psa komendy podaj łapę, bo psu to nie jest szczęścia potrzebne do życia. Najważniejsze jest nauczenie właśnie komendy do mnie, bądź komendy stój, żeby psa zatrzymać, jeżeli na przykład oddala się albo dochodzi do jakiejś sytuacji stwarzającej dla niego zagrożenie. Więc to są dwie najważniejsze komendy, które pies powinien umieć i na które powinien reagować.
Do mnie i stój. Czy samemu możemy nauczyć go i jak to tak, jeśli się da, w krótki sposób zrobić?
Ale oczywiście,
zrobić?
Że tak. Pamiętajmy, że zawsze nauka musi być dla psa przyjemnością, że pies lubi tak naprawdę realizować jakieś tam nasze polecenia, lubi zadania jakieś wypełniać, ale tylko wtedy, kiedy widzi, że właścicielowi to sprawia radość. Więc musimy go uczyć tak zwanymi metodami pozytywnymi, w formie zabawy. Przywołania nauczyć jest bardzo łatwo. Do tego na początku używamy długiej linki 10, 15, 20 metrowej na wolnej przestrzeni. Na takiej lince pozwalamy psu swobodnie się poruszać. Przywołujemy go komendą do siebie. Wcale nie musimy do tego używać imienia, ale możemy. Kiedy pies podejdzie, czyli wykona to polecenie, dajemy mu za to nagrodę. Nagroda dla różnych psów może być czymś innym. Dla jednego będzie to smaczek, a dla drugiego będzie to piłka, a dla trzeciego będzie to po prostu pogłaskanie, czy też
dobry
ciepłym, dobrym, takim pozytywnym głosem stwierdzenie: brawo, dobry pies! Więc my znamy swoje psy i wiemy, co dla nich jest największą nagrodą. I tak samo z komendą stój. Pamiętajmy też, że ćwiczenia należy cały czas systematycznie powtarzać. Więc na przykład taka komenda stój, powtarzana zawsze na spacerze, w momencie, kiedy się zatrzymujemy, chociażby przed przejściem dla pieszych, wykształci już w psie ten mechanizm, że na komendę stój, on się zatrzymuje. I też warto go za to nagrodzić. Też zdradzę taką może mały sekret, tajemnicę, że muszą Państwo wiedzieć, że im bardziej psa gonimy, tym on bardziej ucieka. Więc jeżeli już nam się zdarzy coś takiego jak ucieczka psa, to nie gońmy go, bo on może to odebrać jako zachętę do zabawy, do gonitwy. Zacznijmy iść, poruszać się w przeciwnym kierunku, nawołując psa. To na pewno będzie miało lepszy efekt niż bieganie za psem. No bo taka jest prawda, jeżeli ktoś goni, należy uciekać. A jeżeli ktoś ucieka, należy gonić. I jeżeli my będziemy się oddalać od naszego psa, nawołując go, on powinien automatycznie za nami podążyć.
Także pilnujmy naszych psów, bo taka ucieczka i dla psa, i dla właściciela jest ogromnym przeżyciem, negatywnym przeżyciem. Gościem w Ekosferze była Anna Jaroszewicz, kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt. Aneta Gała-Burda, kolejny program za tydzień. Już zapraszam.